Witam Państwa, jest piątek, 29 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 13 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarło 10 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1051 osób. We wtorek wykryto 443 nowe zakażenia, wczoraj 399, dziś 333. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano już ponad 23 tysiące zakażeń, wyzdrowiało ponad 10,5 tysiąca osób. Stwierdzono zakażenia u kolejnych 9 pracowników zakładu mięsnego w Starachowicach. W sumie wykryto tam już 53 zakażenia, w tym u 6 pracowników zewnętrznych firm współpracujących z zakładem. W szpitalu w Biłgoraju przebadano wszystkich pracowników. U 6 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem. Szpital wstrzymał nowe przyjęcia. Działają tylko poradnie oraz izba przyjęć w nagłych przypadkach. Dyrektor zapewnił, że szpital zostanie zdezynfekowany i będzie badać pacjentów, żeby nie wypisać nikogo z zakażeniem. Dziś przekazano także informacje o 2 ogniskach epidemii w Białymstoku. W fabryce dywanów potwierdzono 3 zakażenia, a 40 osób skierowano na kwarantannę. Produkcja w zakładzie będzie zamknięta na 2 tygodnie. Drugie ognisko to spółdzielnia mieszkaniowa Zachęta. Wykryto zakażenie u 4 pracowników spółdzielni. Na kwarantannę skierowano 40 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 363 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła 103 tysiące. Wczoraj zgłoszono tam śmierć ponad 1200 osób zakażonych koronawirusem z Wuhan, dzień wcześniej 1500. W Wielkiej Brytanii zmarło prawie 38 tysięcy osób, wczoraj zgłoszono śmierć ponad 370. We Włoszech liczba zgonów wynosi 33 tysiące, we Francji 28 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii liczba zgonów przekroczyła 26 tysięcy, wczoraj zmarło tam ponad 1000 zakażonych osób. W Meksyku odnotowano wczoraj ponad 460 zgonów, w sumie zmarło tam już ponad 9 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin. PiS chce państwowych sklepów spożywczych. Plany rządu co do stworzenia sieci państwowych sklepów spożywczych ujawnił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W wywiadzie dla portalu many.pl Soboń został zapytany o plany rządu w kontekście tworzenia państwowego produkcyjnego polskiego holdingu spożywczego. Dziennikarz zapytał, czy rząd zamierza też zająć się dystrybucją żywności. Sieć sklepów kontrolowana przez państwo byłaby na pewno uzupełnieniem tego, nad czym pracujemy, czyli obecności państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych. Byłoby dobrym rozwiązaniem dla polskich producentów rolnych, powiedział Soboń. Zdradził, że rząd nie zamierza budować sieci sklepów, ale kupować już istniejące. NIK krytykuje prace rozwojowe dla wojska. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację prac rozwojowych na rzecz obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kontrola obejmowała lata 2013-16. Według Izby prace nie spełniły wymagań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, w szczególności dotyczących prototypów i dokumentacji technicznych. NIK negatywnie ocenił sposób przygotowania projektów i stwierdził, że wykonawcy prowadzili pracę w oderwaniu od potrzeb wojska. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że objęte kontrolą 2 projekty dotyczące armatohaubic nie zostały zrealizowane w terminie. Ponadto nie zrealizowano terminowo 10 innych nieobjętych kontrolą projektów. 3 zakończone w terminach projekty objęte kontrolą dotyczące indywidualnego wyposażenia żołnierza nie zaspokoiły oczekiwań wojska. NIK skrytykowała też sposób finansowania projektów.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sposób finansowania prac rozwojowych z dotacji celowej udzielonej NCBR przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. NCBR bowiem wypłacał wykonawcom projektów środki finansowe z otrzymanej dotacji celowej kwotach wielokrotnie wyższych niż niezbędne do opłacenia w roku budżetowym kosztów realizacji projektu. Wydatkowanie przez NCBR środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej odbywało się z naruszeniem określonych w ustawie o finansach publicznych zasad gospodarowania środkami publicznymi. NCBR sporządzało nierzetelne rozliczania dotacji celowej, a minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdzał przedstawione rozliczenia, pomimo że był on zobowiązany przepisami ustawy o finansach publicznych do sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem przez NCBR dotacji celowej, w tym zakresie również prawidłowego jej rozliczenia. Dotyczyło to 4 nierzetelnie sporządzonych rozliczeń dotacji celowej za lata 2013-2016 w łącznej wysokości 1 miliarda 300 milionów złotych.
Sejm chce większych wydatków z budżetu. Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o finansach publicznych, która umożliwi zawieszanie stabilizującej reguły wydatkowej z powodu epidemii. Pozwoli to na zwiększenie wydatków z budżetu. Minister finansów Tadeusz Kościński stwierdził, że jest to potrzebne, aby pomóc gospodarce powrócić na ścieżkę rozwoju. Za uchwaleniem ustawy głosowało 432 posłów, 22 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Czwarta tarcza może naruszyć prawo do obrony przed sądem. Do projektu kolejnej ustawy antykryzysowej zwanej tarczą 4.0 wpisano niebezpieczne zapisy dotyczące postępowania karnego. Na mocy nowych przepisów podejrzany, co do którego prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt, nie będzie musiał być obecny na sali sądowej. Możliwe będzie zdalne połączenie się z nim w trakcie rozprawy. Podejrzanemu w takich przypadkach ma towarzyszyć asystent prokuratora lub funkcjonariusz służby więziennej. Będzie mógł mu także towarzyszyć obrońca, jednak ustawa wprowadza sytuację, kiedy podejrzany nie będzie mógł się spotkać osobiście z obrońcą. Sąd ma na rozpatrzenie wniosku o areszt 24 godziny i będzie mógł nakazać, by adwokat stawił się na sali i miał kontakt z klientem tylko tym samym połączeniem co sąd. Adwokat będzie mógł co prawda poprosić o przerwę i zadzwonić do klienta, ale sąd będzie mógł odmówić, jeśli będzie pod presją czasu lub taki telefon będzie według sądu mógł zakłócić prawidłowy przebieg posiedzenia. Komunistyczne Chiny grożą Tajwanowi atakiem. Reprezentant Armii Komunistycznych Chin zapowiedział, że Chiny zaatakują Tajwan, jeśli nie będzie innego sposobu na powstrzymanie jego niepodległości. Li Zuocheng, szef Departamentu Połączonych Sztabów i członek Centralnej Komisji Wojskowej, przemawiał dzisiaj podczas 15. rocznicy uchwalenia ustawy antysecesyjnej, która formalizowała politykę Chin o możliwości użycia siły wobec Tajwanu w razie jego działań niepodległościowych. W swoim przemówieniu Li powiedział, jeśli utracona zostanie możliwość pokojowego zjednoczenia, ludowe siły zbrojne wraz z całym narodem, w tym ludem Tajwanu, podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby zdecydowanie zniszczyć wszelkie separatystyczne spiski lub działania. Nie obiecujemy rezygnacji z użycia siły i zastrzegamy sobie możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby ustabilizować i kontrolować sytuację w cieśninie tajwańskiej. Tajwańskie Biuro do Spraw Kontynentu w odpowiedzi wydało oświadczenie, w którym ogłosiło, że Tajwańczycy nigdy nie wybiorą dyktatury ani nie skłonią się do przemocy oraz że siła i jednostronne decyzje nie są sposobem na rozwiązanie problemów. Trwają protesty w Hongkongu. W Hongkongu wciąż trwają protesty przeciwko wprowadzeniu przez Pekin prawa o bezpieczeństwie narodowym, a także przeciwko planom Hongkońskiej Rady Legislacyjnej wprowadzenia kar za sprofanowanie hymnu Chińskiej Republiki Ludowej. Na ulicach Hongkongu dochodzi do starć z policją, która w ciągu ostatniego tygodnia aresztowała już kilkaset osób. Według informacji policji tylko w środę zatrzymano prawie 400 osób w wieku od 12 do 70 lat. Od kilku dni Hongkończycy protestują także w centrach handlowych, które już w zeszłym roku stały się popularnym miejscem organizowania demonstracji. Hongkończycy przynoszą ze sobą transparenty z napisami „Uwolnić Hongkong, rewolucja naszych czasów”. Wielka Brytania pomoże Hongkończykom uzyskać brytyjskie obywatelstwo. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab ogłosił w czwartek, że jeśli w Hongkongu wejdzie w życie chińska ustawa o bezpieczeństwie narodowym, to Wielka Brytania podejmie kroki, by znieść limity półrocznego pobytu dla Hongkończyków posiadających brytyjski paszport, a także ułatwi pracę i studia w Wielkiej Brytanii. Ułatwienia dotyczyć będą Hongkończyków, którzy posiadają tzw. paszport BNO, czyli paszport brytyjski dla osób mieszkających poza granicami. W Wielkiej Brytanii posiada go około 300 tysięcy Hongkończyków. Wielka Brytania wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią wydały wspólne oświadczenie, w którym napisano: Hongkong rozkwitł jako bastion wolności. Decyzja Chin o nałożeniu na Hongkong nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym leży w bezpośrednim konflikcie z ich międzynarodowymi zobowiązaniami na podstawie prawnie wiążącej, zarejestrowanej przez ONZ wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji z 1984 roku. Koncentracja świata na globalnej pandemii wymaga większego zaufania do rządów i współpracy międzynarodowej. Niespotykany ruch Pekinu może mieć odwrotny skutek. Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, jak poinformował minister Jacek Czaputowicz, uzgodnili tekst oświadczenia wyrażającego zaniepokojenie działaniami Chin podważającymi międzynarodowe zobowiązania dotyczące statusu Hongkongu. Chiny wysyłają wojsko na granicę z Indiami. Tysiące żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz ciężki sprzęt zbrojeniowy zostały wysłane do spornych obszarów wzdłuż wschodniej granicy Ladakhu, czyli terytorium związkowego administrowanego przez Indie. W regionie zaobserwowano także kilka batalionów armii indyjskiej, które miały pojawić się tam w odpowiedzi na działania Chin. Do przemieszczenia wojsk w obszar granicy w Ladakhu doszło po dwóch starciach między Chinami i Indiami w dniach 5 do 9 maja, kiedy na spornych obszarach wokół jeziora Pangong i północnego obszaru Sikkimu rannych zostało ponad 100 żołnierzy z obu stron. W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że poinformował zarówno Indie, jak i Chiny, że Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do prowadzenia mediacji i pomocy w rozstrzygnięciu sporu między tymi państwami. Ashok Kantha, były ambasador Indii w Chinach, obecnie dyrektor Instytutu Studiów Chińskich w Delhi, powiedział: ta eskalacja jest poważna. Tym razem zachowanie Chin jest bardziej agresywne. Bierze w nim udział duża liczba żołnierzy, co nie jest typowe dla tego obszaru. Zamieszki w Minneapolis po policyjnym zabójstwie. W poniedziałek w Minneapolis w amerykańskim stanie Minnesota czterech policjantów interweniowało po zgłoszeniu użycia fałszywego czeku w sklepie. Po przybyciu na miejsce zobaczyli mężczyznę pasującego do opisu podejrzanego i nakazali mu wysiąść z samochodu. Prowadzony przez policjantów mężczyzna upadł na ziemię. Jeden z policjantów przygniótł mu szyję kolanem. Podejrzany mówił, że nie może oddychać, jednak policjant nie zwalniał chwytu. Po kilku minutach podejrzany przestał się ruszać. Wezwani ratownicy stwierdzili zgon. Całe zdarzenie było transmitowane na Facebooku przez jednego ze świadków. Chwilę później obezwładniony człowiek przestał mówić i się poruszać. Jedna z osób będących na miejscu zdarzenia transmitowała je na żywo za pomocą Facebooka. Nagranie wzburzyło opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. W Minneapolis od kilku dni trwają protesty. Manifestanci noszą transparenty z hasłami „Nie mogę oddychać” i „Życie czarnych ma znaczenie”. Dochodzi do starć z policją, która używa gumowych kul i gazu łzawiącego. Protestujący niszczą radiowozy, szabrownicy plądrują sklepy. Podpalono komisariat. Do miasta skierowano 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. W zamieszkach zginęła jedna osoba. Administracja Donalda Trumpa rozważa cofnięcie wiz studentom i pracownikom naukowym z Chin powiązanym z chińską armią. Dziennik New York Times podaje, że administracja Trumpa planuje anulować wizy tysięcy chińskich doktorantów i badaczy w Stanach Zjednoczonych, którzy mają bezpośrednie powiązania z uniwersytetami związanymi z chińską armią. Informatorzy dziennika zdradzili, że choć dyskusja o możliwości wycofania wiz rozpoczęła się już przed tym, jak Chiny zapowiedziały wprowadzenie w Hongkongu prawa o bezpieczeństwie narodowym, to amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo poruszył ten temat z prezydentem Trumpem dopiero w ten wtorek na spotkaniu w Białym Domu. New York Times zaznacza, że wiele uczelni może wyrazić swój sprzeciw wobec nowych planów, ponieważ wiele placówek polega również na czystym pobieranym od zagranicznych studentów, zwłaszcza od dużej grupy studentów z Chin. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną ponownie w studio. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witam. Witam ponownie. Drodzy Państwo, dzisiaj znów temat z pierwszych stron gazet, temat obyczajowy, ale postaramy się tak Państwu go przedstawić, żeby również pokazać drugie dno tej całej sytuacji, dno to jest dobre...
Dno moralne, chciałeś powiedzieć.
Dobre określenie na tę całą sytuację. Media podają, że kochanka posła Pięty z PiS-u ujawniła korespondencję z Andrzejem Dudą oraz innymi politykami.
Media nawet podają, że była.
Była kochanka.
Była kochanka.
Była.
Była kochanka. Oczywiście była kochanka.
Czy była że kochanka
się dowiemy czegoś.
Izabela Pęk, eksmodelka i również była działaczka pomorskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. W 2018 ujawniła swój romans z posłem PiS-u Stanisławem Piętą, a Gazeta Wyborcza opublikowała w czwartek fragmenty jej rozmów z Andrzejem Dudą i innymi politykami, między innymi wicewojewodą pomorskim Mariuszem Eł, który miał składać jej seksualne propozycje.
No a taki super katolicki, jakby to kiedyś Marian Kowalski powiedział, świętojański poseł, który filmy katolickie kręcił, egzorcysta, który został wypromowany przez Telewizję Republika i Niezależną, jego szerokości Sakiewicza, jak on, Dominik Tarczyński, wielki katolik, obmycywał, tak przynajmniej twierdzi ta pani, że ją obmacywał, a prezydent Duda mówi, dobrze, że się broniłaś, ale na drugi raz uważaj bardziej. Czyli zna, że tak powiem, swoich posłów.
Jak to skomentować? Czyli prezydent Andrzej Duda wie, że jego koledzy partyjni, tak, w tym przypadku Dominik Tarczyński, obmacywał panią, również swoją koleżankę z PiS-u. I co? I nie żadnej interwencji, żadnej dymisji, nic?
Powiedział, ona stwierdziła, że odmówiła propozycją pana Tarczyńskiego.
Propozycji?
Na to spędzenia wspólnej nocy w hotelu. Duda na to odpowiedział, myślę, że postąpiła pani właściwie.
Konserwatywnie.
Jednak tak. On moralista taki pisowski. Ten
Ale
Duda.
Proszę o więcej ostrożności na przyszłość. Tak ponoć powiedział. Do Tarczyńskiego się zwrócono komentarz, Wyborcza się zwróciła, bo to Wyborcza ujawniała, ale nie odpowiedział, odpisał tylko odpowiem jak tylko Adam Michnik pozdrowi brata.
Czyli zero komentarzy. Polacy nie doczekali się komentarza od prezydenta Andrzeja Dudy. Powiedzmy, co jeszcze się działo między panią Pek, a politykami Prawa i Sprawiedliwości. No, powiedzmy o tym okresie 2015 rok. Duda bus, kobieta jeździ z Dudą po Pomorzu tym busem. Można w internecie, tak, w internecie widzimy również teraz na ekranie jej zdjęcia z prezydentem i ona go ostrzegała w korespondencji, że mogą wyjść na jaw jej nagie zdjęcia z czasów, kiedy była modelką i mogłoby to zaszkodzić prezydentowi, a prezydent Duda, Andrzej Duda, tak odpowiada. Spokojnie, zdjęcia widziałem, ładne.
Super. Sweetaśne.
Ładne, artystyczne, to nie jest nic strasznego. Proszę się uspokoić i rzeczywiście świątecznie wyciszyć. Jest trudno, ale damy radę. O mnie już mówili, że mam kochanki, nieślubne dzieci, że zmuszałem do aborcji itp. Początkowo byłem przejęty, teraz to olewam, więc proszę się nie przejmować. Czyli bardzo prywatne rozmowy, mieli taką zażyłą relację, ona się zwierzała, on był jej spowiednikiem. Czy prezydent, Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, obecny prezydent, powinien mieć takie relacje spowiernicze, osobiste albo nawet więcej, bo zaraz jeszcze przeczytam kolejny fragment z tej korespondencji z panią Izabelą, koleżanką z PiS-u.
Ktoś powie, dlaczego zajmujemy się w programie publicystycznym takimi rzeczami z portali obyczajowych. Tylko właśnie tu poznajemy prawdziwą twarz albo tam można powiedzieć prawdziwe oblicze, albo jeszcze inaczej, polityków, którzy chcą nami rządzić. To kiedyś pani Hania mówiła, że właśnie dziennikarze na Tajwanie to nawet, że tak powiem, przeglądają śmietniki polityków, żeby sprawdzać, czy to, co mówią publicznie,
podobnie w Stanach Zjednoczonych się
jest dzieje, tożsame z ich prywatnym życiem. Mhm. Nie? I tu widzimy prezydenta, który zasłynął jako wielki katolik. Pamiętacie, że tam kiedyś jakiś kawałek hostii, zdaje się, spadł na ziemię i wtedy, pomimo, że tu ochrona i tak dalej, prezydent Duda rzucił się na ratunek samemu, jak wierzą katolicy, Chrystusowi, któremu groziło podeptanie butem ochroniarzy, i wyratował.
Nagie zdjęcia.
A tu naga prawda o tym katoliku.
No. To nic strasznego, ładne, artystyczne, spokojnie widziałem wszystkie zdjęcia.
Ogląda gołe i tak dalej i mówi, że to fajne i żeby
co
się
na to
ona nie przejmowała.
Żona prezydenta Dudy.
No to nie wiemy. Tak, jeśli chodzi o moje doświadczenie jakieś jako męża i doradcy w tych dziedzinach, to bym powiedział, że zapewne tam już nie ma żadnej intymności, że to jest tylko małżeństwo figurantów, to jest rzeczywiście jakiś zimny związek. No i on nocami rozgląda się za panienkami, bo to nie pierwszy raz. Z jakimś leśnym tam i tak dalej został już przyłapany chyba ze 2 lata temu, nie pamiętam. Tam afera była, że tam w środku nocy, czyli widać, że on nie z żoną rozmawia, czy tam flirtuje, czy co tam się robi z żoną wieczorami.
Zwykle zaglądam wieczorami.
Tylko
mówię.
Właśnie szuka po internecie jakichś wrażeń z panienkami. No to wiecie, to albo licealista tak robi, no albo człowiek, który, przepraszam tam licealistów, maturzystów, no niektórzy z was, powiedzmy, mogą takie rzeczy robić, no albo człowiek kompletnie niespełniony seksualnie w małżeństwie. No na to mi wygląda, że to jest para prezydencka. Mniej więcej w tym serialu, którym twój kolega Patkowski się zachwycał.
Były kolega
Patkowski się zachwycał i chciał być tym, jak on się nazywa?
Frankiem Underwoodem.
Chciał być Frankiem Underwoodem polskiej polityki. Wszystko,
w serialu
wszystko jest gotowy zrobić, żeby być jak Franek Underwood. No to widać, że małżeństwo tego Franka to też mniej więcej tak wyglądało, małżeństwo Dudy, bo przypominam, że to nie tylko dzieci a la Patkowski się zachwycają tym serialem, ale przecież ta żona, ta Dudy, nie wiem, jakoś tam nazywa, takie
Agata,
trudne nazwisko,
on
jakoś tak, ona się przecież w sposób oczywisty stylizowała na żonę Franka z filmu, czyli tam to Claire Underwood, to jest dla mnie oczywiste. No widać, że coś więcej z tej fikcji serialowej dzieje się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, no i prezydent sobie gdzieś szuka tych leśnych i tak dalej, czy jakiś kochanek pięty po internecie i sobie z nimi flirtuje, bo to te rozmowy to jest element flirtu. Co prawda wpieprzył mu się tam poseł Tarczyński, no ale tu pani melduje, że przegoniła tego kogucika.
Innym razem pani Izabela narzeka na brak odpowiedzi ze strony Andrzeja Dudy na Twitterze.
Co się stało?
Prezydent tłumaczy, że właśnie te różne, ja nie będę przytaczać nazw.
To język katolicko-narodowy.
Profilów wyraźnie na niego polują. Zwykle zaglądam wieczorami, okej, postaram się być trochę aktywniejszy. I to taka
uśmieszek.
Emotikona uśmiechu, tak, ze strony prezydenta.
Ale on mówi, że na niego polują, ale to on obserwował te profile. To on musiał sam kliknąć.
Chyba on jednak poluje na te leśne.
Ciekawe, czy one miały taką nazwę w momencie, kiedy on ich
zaczął obserwować. Ale to oczywiście, przecież on widzi, kogo obserwuje.
On tam z nimi... jakby konwersował, kiedy już miały takie nazwy.
Dawno się nie widzieliśmy, pisze Andrzej Duda do pani Pęk, ale zawsze miło mi panią spotkać albo zobaczyć. I tu takie wyznanie, lubię pani szalony styl bycia, takie wow, zupełnie inny od mojego, potrójny uśmieszek Andrzej Duda.
No flircik licealisty. To jest,
pytanie do was.
Ale zobaczcie, jak zobaczymy te flirty, nałożymy do tego TikTok, nałożymy do tego powiązania chińskie prezydenta, to mamy co? W Belwederze, znaczy nie, przepraszam, w Pałacu Prezydenckim.
No właśnie, jak to nazwać?
Cyrk? Burdel? Serdel? Wybierz właściwe. Dla mnie najwłaściwszym określeniem tego to jest kato komuna.
Czyli?
Ludzie bez moralności, z pozorną religijnością, służące obcym siłom lub interesom prywatnym. Bo to w zależności który któremu.
Cezary Kłosowicz, jakie to ma znaczenie? Takie rewelacje, które docierają do nas, no akurat teraz ze stron Gazety Wyborczej.
Pan Pięta się przekonał, jakie to ma znaczenie, kiedy wyjawiła ta pani swoje związki i różne z prywatnych rozmów szczegóły, takie jak na przykład, jak jej załatwiał pracę w Orlenie. Pisał w Płocku, no Iza, w Płocku jest Orlen.
Sprawiedliwość społeczna.
Jeżeli dostaniesz tam pracę, to pójdziesz tam pracować. Rozmawiałem, jak powiedzą, że się zgłosić, to tam się masz zgłosić. Potem mówił jej o panu Dudzie. Andrzej, wchodząc w politykę, wiedział, co robił, ale dzisiaj musi podporządkować się PJK. Tylko Jarosław widzi sprawy polskie wystarczająco daleko. Już wtedy Andrzej był prezydentem.
Ale
się podporządkowywał. Inna rozmowa. Iza, bilet wymień na wtorek, bo trwa jeszcze akcja ustawiania dziennikarzy.
No kato komuna, no mówię, teraz komunę
ustawiania
widzicie.
Ustawiania dziennikarzy, co to mogło znaczyć?
No to komuniści właśnie tak funkcjonują.
I których dziennikarzy można ustawić? To też kolejne
niezależnych.
Pytanie.
Niezależnych, tych, którzy dostają później dotacje rządowe. No to przecież oczywistość. Których?
Tuż przed wyborami.
Coraz szerszych.
Także no, jeśli prezydent państwa, czy kandydat na prezydenta flirtuje sobie z nastolatkami, prawdopodobnie na Twitterze, czy w ogóle z kimkolwiek oprócz swojej żony, no to myślę, że ma to dość spore znaczenie, bo jeśli on nawet żonie
nie dochowuje
wierności, nie mamy dowodów czy fizycznie, ale na pewno psychicznie czy duchowo, no to wyborcom dochowa, no nie żartujmy.
Przypominamy, że ten człowiek zdradził Lecha Kaczyńskiego. No, praktycznie zdradził Polskę, bo on był powiernikiem kluczy do tajnej kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Mógł przekazać te klucze komukolwiek innemu niż Lechowi Kaczyńskiemu. Dopiero w momencie stwierdzenia jego śmierci, czyli musiałby zobaczyć dowód zgonu, dopiero wtedy może przekazać te klucze. On przekazał na żądanie hunty, która przejmowała wtedy po Smoleńsku władzę w Polsce. Bez świadectwa zgonu prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Jeszcze wróćmy na chwilę do tych brudów. Niestety kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł Marcin Horała, również pisał z Izabelą Pek.
To też taki świętojański katolik.
Czy świętojański? Zaraz się przekonamy, ale najbardziej chyba najciekawsze te konwersacje z panią Izabelą to dotyczyły właśnie Andrzeja Dudy. Horała pisał do pani Izabeli: to tylko polityk mający sporo miękkiej charyzmy, inteligentny i znający kilka technik psychomanipulacyjnych. Raz na jakiś czas jednak ta Unia Wolności z niego wyłazi. Chorała w odpowiedzi na pytanie Gazety Wyborczej powiedział: nie komentuję treści prywatnych rozmów i screenów, których wiarygodności nie jestem w stanie zweryfikować.
Czyli nie pamięta.
Nie wie, co gadał.
Nie pamięta, czyli teraz tak. Albo był nietrzeźwy, albo był naćpany, albo ma zaniki pamięci. To ja myślę, że to każda z tych trzech możliwości dyskwalifikuje go z roli posła.
Podobnie.
No czy czwarta to, że kłamie jak najęty. A nie, to jest potrzebne akurat. To jest, można powiedzieć, taki test, czy ktoś się nadaje na polityka, czy potrafi być świnią.
Podobnie wicewojewoda pomorski Mariusz Eł, który miał składać pani Izie seksualne propozycje, zaprzecza w rozmowie z Gazetą Wyborczą.
Ona go pogoniła już? No chyba jakimś tłuczkiem.
I mówi, że ktoś musiał mi się włamać na konto.
O, tak,
podejrzewam
na
jednego z współpracowników.
Już to widzę.
powiedział.
To czekamy na wyniki śledztwa.
Tak, no niech pokażą te ślady włamań i tak dalej. Tu myślę, że opinia Stanów Zjednoczonych na temat Dudy jest kluczowa, bo to już nie są tylko jakieś, wiecie, takie gierki z magla. Oczywiście zgodne z faktami i dyskwalifikujące tę osobę jako moralnego polityka, ale pani ambasador Mosbacher oficjalnie poinformowała światową opinię publiczną, że prezydent Polski jest na sznurku komunistów chińskich, bo napisała na Twitterze, chyba po polsku i po angielsku zdaje się, dlatego mówię, że cały świat o tym mógł przeczytać, że na żądanie komunisty chińskiego prezydent Polski wychwala go jak Wańka Wstańka. Powiem wam więcej. Wiecie, kogo wyprzedził prezydent Polski w wychwalaniu chińskiego kacyka? Nawet szefa komunistycznej partii Korei Północnej. Kim Un jest?
Kim Jong-un.
No Kim Jong-un, Kim Pum Pum.
Bacher to powiedział w wywiadzie dla New York Times, potem się rozeszło po całym świecie, we wszystkich językach pewnie.
Także no, to jest katolicki prezydent, który został dany Polakom przez Jarosława Kaczyńskiego.
Zresztą potem potwierdził to Morawiecki bez przypału.
Czyli kompletna niemoralność, kompletna służalczość, szczególnie na kierunku chińskim i do tego jeszcze łóżkowa kompromitacja.
I może tym akurat...
Głosujcie! Pamiętacie Mariana Kowalskiego, jak niedawno wykrzykiwał, że dlaczego Duda jest najlepszym kandydatem? Dlatego, że sam wódz, półbóg, albo i cały Jarosław Kaczyński namaścił go. Ot, ja, Marian Kowalski, melduję w pierwszej turze. Budiet pobieda! Duda, pobiedit! Noż to widzicie, ile te obietnice warte były.
Niestety, ale już spójrzmy na zasłonę milczenia nad...
Nie, on występował na takim wiecu, który telewidienie w Polszu wsie uwidzieły.
Możecie zobaczyć tą katokomunę w filmie Patryka Wegi Polityka. My również na gorąco po premierze tego filmu nakręciliśmy dla Państwa program na ten temat. Kilkaset chyba tysięcy już go zobaczyło. Ale no, nie to, że polecamy ten obraz, ale on w jakimś stopniu pokazuje, że ci politycy, którzy mają na ustach właśnie Kościół, nawet Jezusa, są chyba jeszcze gorsi niż ci, którzy tego nie mają, a robią takie same rzeczy, bo przynajmniej tamci nie są
obłudni.
Hipokrytami, dokładnie tak jak ci katolicy politycy. I o tym marzy pani Pek, żeby te obrzydliwe świnie spotkało takie jak mnie publiczne napiętnowanie, żeby poczuli, czym jest upokorzenie i przestali oszukiwać ludzi, jakimi to są nosicielami cnót i moralności. Nie są, powiedziała pani Izabela.
No to już tam może ten osąd moralny pani Izabeli nie jest dla mnie zbyt, że tak powiem, przejmujący. Mam swój, ale... Fakty są nagie. No to z nimi nie dyskutujemy, tylko ze wstydem je pokazujemy. Jakie upodlenie Polakom zaserwował Jarosław Kaczyński.
Dobra zmiana. A tymczasem, proszę Państwa, przechodzimy do tematów poważnych. Chiny zaatakują Tajwan, jeśli nie będzie innego sposobu powstrzymania go przed uniezależnieniem się. Szef Departamentu Połączonych Sztabów i członek Centralnej Komisji Wojskowej powiedział, jeśli utracona zostanie możliwość pokojowego zjednoczenia, siły zbrojne z narodem, w tym ludem Tajwanu, podejmą wszelkie kroki, aby zniszczyć wszelkie separatystyczne działania. Czy będzie wojna? Drodzy panowie, czy Chiny rzeczywiście zaatakują Tajwan?
Myślę, że nie. Musiałoby się wydarzyć jakieś jeszcze większe nasilenie atakiem bronią biologiczną, czyli destabilizacja wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. W Pamiętamy, że lotniskowce, dwa operujące na Pacyfiku, zostały zaatakowane bronią biologiczną. Jeden praktycznie zszedł ze służby i stanął w porcie, żeby wymienić załogę, a drugi, no jakoś zdaje się Ronald Reagan, uporał się z komunistyczną zarazą. Także flota Pacyfiku została bardzo poważnie uszczuplona atakiem tej chińskiej broni biologicznej. Ale obecnie Stany Zjednoczone już, jeśli chodzi przynajmniej o siły zbrojne, znowu stanęły na nogi. Sytuacja w Stanach jest bardzo, bardzo ciężka. Już nawet komentatorzy z innych niż my redakcji mówią, że od koronawirusa, czyli wirusa Komunistycznej Partii Chin, zginęło więcej Amerykanów niż w obu wojnach, koreańskiej i wietnamskiej, a już niebawem wejdzie to w próg sąsiadujący z II wojną światową. Także widać, że skala szkód wyrządzonych wolnemu światu, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, jest ogromna, ale na razie jeszcze potęga militarna Stanów Zjednoczonych jest tak wielka, że zdmuchnęłaby tego chińskiego smoka. Dlatego myślę, że są to tylko słowa. Tylko słowa podbijające, można powiedzieć, napięcie po to, żeby wchłonąć Hongkong. Bo oni mówią, wchłoniemy to, wchłoniemy to, wchłoniemy to, zaatakujemy Gruzję, jeszcze Ruscy dopowiedzą. No to wszyscy, ojej, to będzie, to strasznie będzie. Tylko Hongkong wzięli. To tam z Hongkongiem, to przecież i tak trochę chiński był, to już tam się jakoś pogodzimy. Myślę, że to jest ten poziom gry dezinformacyjnej. A Stany Zjednoczone właśnie sprzedały najnowocześniejsze torpedy Tajwanowi, żeby zdmuchnął tam chińską ewentualną komunistyczną inwazję, gdyby chciała się przez ciśninę tajwańską przeprawiać.
A jak zareagowała Unia Europejska?
Unia Europejska na razie...
Kwiaty narysowała na chodniku?
Udało im się ustalić ministrom oświadczenie, że są tu zaniepokojeni sprawami w Hongkongu i zobaczymy, co będzie. Tymczasem Indie z Chinami już się biją.
To jest dobra wiadomość. Całego. To jest dobra wiadomość. W rejon sporny zostały już ciężkie wojska chińskie wprowadzone. Także
obniża prawdopodobieństwo wojny, bo to Chiny nie mają szans ze Stanami i z Indiami naraz. Nawet ze samymi Stanami nie miałyby, a co dopiero z taką potęgą równą ludnościowo jak Indie. Ale ciekawe, że Chiny się pośrednio przyznały do ataku biologicznego.
Dawaj!
Wczoraj w serwisie mówiłem, minister obrony Chin, Wei Fenghe, mówi, że tu strategiczna konfrontacja między Chinami a USA wkroczyła w okres zwiększonego ryzyka i tak dalej, i tak dalej. To podczas tam w parlamencie Chin jakaś dyskusja była. A Zhu Cheng, który przewodzi Departamentowi Sił Powietrznych, powiedział, że nasila się rywalizacja Chin z Zachodem w zakresie cyberwalki, walki w przestrzeni kosmicznej, walki podwodnej, a także w sferze biologicznej.
Tak.
Czyli sami Chińczycy
otwartym tekstem, zobaczcie,
powiedzieli, że trwa walka biologiczna.
Tu mam książkę generała Spaldinga. W tej książce były doradca Trumpa i wysoki wojskowy pilot takiego niewykrywalnego bombowca B-2. Powołuje się na wypowiedź jednego z dowódców armii chińskiej z lat 90., gdzie Chińczycy mówią, chcemy podbić świat. Oczywiście najpierw ruszymy gospodarczo. Chiński, ten nowy jedwabny szlak. Kolonizacja gospodarcza. Ale jeśli my zaczniemy to robić, to w pewnym momencie na przeszkodzie staną nam Stany Zjednoczone Ameryki. Jeśli zobaczą nasz ten wszechświatowy kierunek inwazji, bo na razie, mówi, nas traktują jako takie zaplecze gospodarcze, gdzie gorsza produkcja jest robiona, bo tam przeniesiona została praktycznie cała taka trochę gorsza produkcja z wolnego świata, bardziej toksyczna, pracochłonna i tak dalej, energetycznie chłonna, to wtedy Stany Zjednoczone nam to uniemożliwią. Stąd musimy obmyśleć sposób, jak zlikwidować Stany Zjednoczone, a przynajmniej strącić je z tej pozycji potęgi wszechświatowej. I po analizie wojskowych chińskich wyszło im, że jedynie atak bronią biologiczną, niezauważalny, przeprowadzony zresztą przez kamikadze, czyli przez ludzi chińskich, którzy rozjadą się na cały świat i zarażą bronią biologiczną. To już w latach 90. mówili oficerowie komunistycznej armii Chin, że pracują nad bronią biologiczną, czyli nad bakterią, wirusem, którym zakażą Stany Zjednoczone. Zobaczcie, że to, co się dzieje teraz, bardzo przypomina tamte plany. A ten oficjel chiński powiedział, że właśnie trwa wojna na płaszczyźnie biologicznej, czyli atak biologiczny komunistów Chin na wolny świat.
Drodzy Państwo, przechodzimy...
Tymczasem w Polsce media się zajmują tym, czy ktoś tam zbiera jakieś podpisy na Trzaskowskiego. Śledztwo TVP Info prowadzi w całej Polsce swoich wysłanników.
Niech Kurski drony wyśle tam, tak jak za Czabańskim.
Albo czy w lipcu będzie można leżeć na plaży, czy nie będzie można?
Nie, no to kluczowa sprawa. Czarek, ty w ogóle nie rozumiesz mentalności pisowców, szczególnie tych w telewizji. Bo ty to byś chciał ludziom prawdę mówić. A oni co? Nie. Oni tylko myślą, jak ten lud ogłupić. Tam króluje hasło. To nawet Kurski kiedyś go powołał w jednej ze swoich podobno wypowiedzi, tak świadkowie twierdzą, że lud jest głupi. Lud to kupi. I telewizja publiczna, te 10 miliardów, które Duda dał na telewizję publiczną, są, żeby jeszcze bardziej skorumpowani kłamcy bez moralności tam weszli i jeszcze ordynarniej manipulowali i kłamali, okłamywali Polaków. To jest prawdziwy cel mediów reżimowych, czy szerzej mediów okrągłego stołu.
To samo hasło ma Korwin. Mówi, że ludzie są głupi.
No to właśnie Korwin ostatnio objawił, że nie ma koronawirusa. No tak powiedział, że to jest jakiś mit i tak dalej. A pokażemy wam to ryło, jak się chowa. Zobaczcie. Korwin twierdzi, że nie ma koronawirusa. A tu co na tym ryle widzisz? I to nie tylko masieczka ja, ale jeszcze jakieś tu głaza zakryte jakimś normalnie specjalnym tu w tym poprzednim. To zobaczcie. Proszę poprzednie zdjęcie.
To
ma jakieś specjalistyczne gogle, żeby ten nieistniejący koronawirus mu tak, że tak powiem, na te starego dziada nie rzucił się, no bo wiemy, że starych to najszybciej, że tak powiem, pagib i koniec. No, ale dla tłuszczy, no to mówi, dla swoich zwolenników, bo oni właśnie napędzają tę ruską dezinformację, rusko-chińską dezinformację, że koronawirusa nie to.
No i Korwin się, jakby, że tak powiem, chroni przed nieistniejącym koronawirusem, proszę bardzo. Rękawiczki, gogle, maseczka.
Żopa towarzysza Korwina. W maseczku.
W ostatnim czasie nic się nie wydarzyło, powiedział. Poza tym, że zbankrutowało kilka zakładów pogrzebowych. Dziennie umiera w Polsce około 1100 osób, z czego 5 czy 10 na koronawirusa. Nie ma żadnej pandemii. Pani z sanepidu na początku. Nic się nie dzieje.
O, można by z jednej strony panią, z drugiej pana i
to prawda, to prawda, że spadła śmiertelność. No ale nikt nie zapyta z tych właśnie demagogów dezinformacji, dlaczego? No właśnie dlatego,
że taki Korwin chodzi.
Że właśnie wszyscy zaczęli zachowywać się dużo ostrożniej. Spadła liczba wypadków, spadła liczba błędów medycznych, bo przestali ludzie, że tak powiem, leczyć się na takie trochę niepotrzebne schorzenia czy kosmetyczne, a wtedy śmiertelność była duża i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie zaczęli dużo, że tak powiem, ostrożniej żyć, no i spadła śmiertelność, no proste.
Korwin podobno studiował cybernetykę.
Ale ruską.
Czyli naukę o systemach sterowania, o tym, jak jedna decyzja wpływa na inne, jak to się, czy socjocybernetykę. A tu nie ogarnia tego mechanizmu.
Nie ogarnia, może on lepiej ogarnia, niż niektórym jego zwolennikom się wydaje.
Bo on
o tej cybernetyce, to była ruska cybernetyka, czyli taka, można powiedzieć, nauka społeczna wręcz, bo Ruscy stwierdzili, że muszą te zdobycze teorii sterowania cybernetyki użyć do teorii utrzymania się przy władzy. I ruska, ta moskiewska cybernetyka, w którą zaangażowany był w latach tam chyba już 70. nawet Korwin, bo wtedy już go dopuszczono do tych, a to była nauka tajemna dla kacapów, czyli tylko swoich takich najbardziej zaufanych dopuszczali do tego, polegała na tym, żeby ustalić rzeczy, które w systemie komunistycznym można zmieniać i pozwalać ludziom wybierać, co chcą, i rzeczy, których nie można ruszyć. Takie, można powiedzieć, filary systemu, które jeśli zostaną zawalone, to cały system poleci. I Korwin właśnie to studiował. A potem towarzysz Urban powiedział: Korwina, puszczajcie ile chcecie w telewizji. On nam nie zagraża. Warto wyciągnąć wnioski, bo są dość oczywiste i proste.
A jakby chciał obalić system, to powinien najlepiej wiedzieć, który element uderzyć i jak, nie?
I w drugą stronę on wie, jak kłamać. Bo w tym się szkolił.
Możemy też pokazać zdjęcia Korwina z panienkami. Tak a propos, żeby było porówno.
Powiązanie tak z pisem.
Tak, ideowe. Tu podobne są właśnie wątki.
Tylko on się z tym nie kryje. On tu, no właśnie. On tu mówi, że ewolucyjnie.
Tylko nie mów nikomu, odchodzi. Zabawa wchowanego, coś mi się kojarzy.
On się przedstawia.
Ten tu po lewej to chyba nie jest pan, to co to jest?
Nie wiem, Czarek, ja już nie wnikam, ale widziałam jeszcze gorsze zdjęcia Korwina, ale stwierdziliśmy, że z uwagi na szacunek dla naszych widzów nie będziemy
też
pokazywać.
Ważne, żebyście państwo pamiętali, że to jest polityk, który przedstawia się jako konserwatysta, czyli no, zwykle ma to związek z Biblią, z chrześcijaństwem. W rzeczywistości to jest materialista, który wierzy w teorię ewolucji i w dziedzinach seksualnych zachowuje się nie jak konserwatysta, tylko jak taki komsomolec, czy może taki taki komsomolec. Pamiętacie, był taki czas w latach 40. i 50., gdzie starano się wprowadzić wszystkie żony są nasze. To chyba nawet Kuroń takie obozy jeszcze robił dla takich młodych komunistów w Polsce. No i to były takie, można powiedzieć, półburdele. No i Korwin właśnie wyrósł na takiej, można powiedzieć, na takim fundamencie ideowym, no i on się w ogóle z tym nawet nie kryje. To na plus, że przynajmniej mówi, że ma komunistyczne poglądy na temat relacji damsko-męskich, czyli o wierności, o małżeństwie chrześcijańskim, zapomnij u niego. Ale ludzie, którzy go za konserwatystę uważają, powinni się jednak zastanowić, czy czasem nie wychodzą na durniów.
Przechodzimy do waszych pytań i komentarzy, za które serdecznie dziękujemy.
A to ja obiecałam jeszcze zdjęcia.
Okej.
Z naszego studia, to może kilka na razie, tak delikatnie uchylamy rąbek tajemnicy. Prace wykończeniowe już są na wykończeniu. Zaczęliśmy, to jest nasza reżyserka, widzicie tu z widokiem na miejsce, gdzie będzie powstawało nasze studio. Już tam trochę sufit jest ten podwieszany, zdjęty. Będziemy tam rozkładać kable. Już na razie tworzy się to centrum dowodzenia. Kupiliśmy też kilka takich telewizorów, które będą miały stworzyć takie studio kosmiczne wręcz. No, zobaczymy, jak nam wyjdzie. Na razie pracujemy nad tym. Także żebyście wiedzieli, że te pieniądze, które wpłacacie, cały czas pracują na rzecz, żeby nasz przekaz był coraz bardziej profesjonalny i opakowany w dużo lepszym stylu niż teraz. Przy okazji powiem wam, może nie przy okazji, tylko ogłoszę z wielką radością, że 1000 gitar już nam gra. To wiadomość gdzieś z godziny 16, bo wtedy rozmawiałem z Michałem Fałkiem. Już jest ponad 1000 osób, które jak co miesiąc zameldowały się, by wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i oczywiście my również dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, do którego modliliśmy się, żeby znowu ten cel został zrealizowany.
Bardzo serdecznie wam dziękujemy i również za wasze komentarze i pytania. Małgorzata Kowbaj. Popieram sklepy państwowe, wyższa kultura sprzedaży i wyższa jakość sprzedawanego towaru. To a propos programu o 13,
podobno,
w którym mówiliśmy o tym, że PiS chce wprowadzić sklepy państwowe.
Podobno 15 czerwca mają otworzyć granice. Proszę sobie kupić bilet na Kubę albo do Korei Północnej. No i tam będzie pani mogła obejrzeć właśnie, jak to tak działa w praktyce. Proszę ze sobą wziąć parę rolek papieru toaletowego. Zawsze jak się jedzie do państwowych sklepów i państwowych krajów, czyli krajów komunistyczno-socjalistycznych, papier toaletowy się przyda.
Krzysztof Milords też komentarz wobec tego programu. Gdyby nie wiara w Jezusa, to by mnie szlak trafił na miejscu.
Dlatego
mamy różnych widzów, ale to dobrze, że jest
zapraszam na 20:30. Dzisiaj będziemy czytać list do Hebrajczyków i tam będą też smutne rzeczy. Będą smutne rzeczy. Będą bohaterowie wiary, ale zobaczycie, że całkiem w innych okolicznościach niż nam się, że tak powiem, powszechnie wydaje. Ale to zapraszam na wieczór.
Mariusz Borucki, w czym konkretnie i obiektywnie rząd radzi sobie świetnie, że ludziska chcą, żeby państwo coraz więcej sterowało i regulowało? Albo inaczej, gdzie na świecie się socjalizm sprawdził?
To jest dla mnie za trudne pytanie. Może ty, Czarek, coś byś...
Gdzie się sprawdzili? W propagandzie się bardzo sprawdzają, działa.
Na przykład.
W kłamstwie. A, telewizja! No nie, no ale zaraz, myśmy mieli chwalić. Bo to, że oni są skuteczni w kłamaniu, to nie jest powód do naszej jakiejś radości czy czegoś. Praktycznie ze wszystkich takich wolnościowych rzeczy, które początkowo jeszcze gdzieś się tułały na obrzeżach Prawa i Sprawiedliwości, nie zostało już dzisiaj nic. Bo minister Macierewicz na przykład mówił o zluzowaniu dostępu do broni dla zwykłych obywateli. Mówił, że to już niedługo i tak dalej. Towarzysze, wierzcie mi, ja tutaj zagwarantuję. No kopnęli go gdzieś i już nie zagwarantuję niczego. Pamiętacie, wycinanie drzew, miała być ulga też w prawie budowlanym. Nic z tego praktycznie nie zostało.
To prawo to do obrony tam raz już zadziałało. O. Może jeszcze zadziała zaraz.
Przynajmniej prokuratorowi pozwolili się obronić, ale czy zwykłemu obywatelowi, to tego jeszcze nie wiemy. No to tu by był jakiś, troszkęśmy się postarali, przejrzeliśmy zakamarki swojej pamięci i jedną rzecz znaleźliśmy. Na razie to jest tylko do funkcjonariusza państwowego, że dano mu prawo do obrony przed bandziorami, którzy wdarli się na jego działkę, no i on zaczął do nich strzelać i nie został za to rozstrzelany ani wsadzony do więzienia. No to jest jakiś plus, chociaż rozumiecie, że to niewielki plus, bo to raczej coś normalnego, nie? A my chwalimy jako wielkie osiągnięcie rządu.
Tadeusz Marszałek. To musiało się tak skończyć, prezes Jarek, zdeklarowany socjalista, społeczeństwo uciskane przez komunistów 45 lat i tumanione przez następne 30. Nie wie, że można żyć inaczej, jak tylko w socjalizmie.
I jeszcze do tego doszedł zawór bezpieczeństwa w postaci emigracji. Mówi się o paru milionach Polaków i to właśnie tych, którzy by tu najsilniej protestowali, oni wyjechali za granicę. Także tak. To jest trzeci czynnik do tych dwóch, bym dodał.
To największe osiągnięcie ostatniego 30-lecia. Możecie wyjeżdżać za granicę. No cień.
Umyć komuś samochód albo umyć kogoś.
No ja wiem, że długo nie można było, no ale to ludzie chcieli wyjeżdżać dlatego, że tam było lepiej. To, a jakby w Polsce było dobrze, to by tam...
To by tylko na wczasy jeździli.
Tak.
A nie do pracy, przecież to są ogromne poświęcenia Polaków. To są pozostawione dzieci, to są rozbite małżeństwa, to są niekiedy pozostawieni bez opieki rodzice, którzy umierają, kiedy Polacy, ich dzieci są w pracy i nie mogą im pomóc. Także mówienie, że to jest jakieś szczęście, to tylko jakiś no, najgorszy cynik, lekceważący interes narodu polskiego może coś takiego wypowiedzieć.
Dariusz Rysak. To, że Jarek tak chce, nie oznacza, że reszta też ma tak robić. Czy tam w PiSie naprawdę każdy ślepo za nim pójdzie?
Nie, tam wszyscy pójdą równo za korytem. A że Jarosław teraz jest głównym tym, który dosypuje tych kartofli do koryta, no to wszyscy za nim idą.
Mariusz.
Jak przestanie sypać, wszyscy mu się rzucą do gardła i skopią.
Wyobraźcie sobie kampanię w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, będziecie mogli jeździć za granicę do pracy.
Do Meksyku jeszcze, jakby powiedział. Mariusz Michałek, wiele lat
temu... Nawet ten Sanders chyba nie miał takiej kampanii.
Artur Soboń był autorem pewnego artykułu, gdzie wychwalał prywatyzację. Jak widać, giętki kark to podstawa uprawiania polityki.
Dokładnie tak. On był taką nadzieją tu lubelskiego PiSu. On był ze Świdnika, a taki Kowalczyk był z Lublina. I my tak obserwowaliśmy tych dwóch młodych PiSowców. Jeden wylądował chyba w PSL-u, zdradzając PiS, a drugi teraz chce PGR-y, przepraszam, te państwowe sklepy, GS-y jakieś wprowadzać. Także hańba, że tak powiem, na obu frontach.
A propos właśnie tego tematu,
został taki stary niemota, którego Bury pokonał, wiecie, w kampanii senatorskiej.
Zostały mnie już zżółkłe, co prawda, kartki, które trzymam dla potomnych. Czy one jakby co będą aktualne? Pytanie do wiceministra Sobonia. Dziękujemy za wasze pytania, bardzo ciekawe. Rafał Karkosz, Ruch 11 listopada. Czy komuna wróci do Polski? Przecież nigdy z Polski nie wyszła.
Tak, dokładnie o tym mówimy. To jest największe oszustwo chyba w dziejach Polski. Bo może gdzieś porównywalny to był jakiś ten Sejm rozbiorowy, gdzie tam podpisano, że Polski ma nie być, nie? Także to, co się teraz dzieje za sprawą Kościoła katolickiego, bo to Kościół katolicki dał osłonę tej czerwonej bandzie, żeby się przegrupowała i zajęła stanowiska w III RP bez żadnej dekomunizacji, bez żadnego rozliczenia. To jest zasługa zczerwieniałych, czy zróżowiałych, czy zlawendowiałych biskupów rzymskokatolickich i Jana Pawła II, który przecież sam firmował grubą kreskę, sam 8 razy z mordercą Jaruzelskim się spotykał, nawet na prywatnych audiencjach.
Prawdy szukam, ale nie podskoczy PiS koncernom i korporacjom zagranicznym. Nie dał rady ich opodatkować, więc swoje będzie tworzył naszym kosztem, aby było co prywatyzować za jakiś czas.
A kogo opodatkuje skutecznie?
Polaków.
Klasę średnią, która marzy o 2900. To mówiliśmy o 13. To jest klasa średnia a la PiS.
Drodzy Państwo, zasłona milczenia. Dzisiejszy program nieoptymistyczny, rzeczywiście źle się dzieje w państwie polskim, ale z drugiej strony jest nadzieja.
A jak ma się dziać?
Jest nadzieja, tak jak powiedział pastor Chojecki, że więcej ludzi, więcej naszych widzów sięgnie do Pisma Świętego i powie o tym swoim znajomym.
Ja mówiłem, my musimy stworzyć nową elitę. Bo już próbowaliśmy, że część tej elity poprzeć, nie? To już najlepszą część, czyli ta katolicko-prawicowa, czyli PiS i różni okolici, nie? Stworzyła ten rząd zdrady narodowej, który teraz rządzi wraz z prezydentem. I widać, że to jest, tamto było państwo z tektury, a to jest państwo z papieru toaletowego na twarzy prezydenta, nie? Dlatego jedyną drogą jest stworzenie nowej, prawdziwej elity ludzi szlachetnych i skutecznych, bo to jest bardzo ważne. Nie tylko szlachetnych, ale i skutecznych w służbie i w swojej działalności. Tym się zajmujemy każdego dnia. Przy waszej pomocy, bo to przecież z was ma powstać ta elita.
A propos elity, to po programie Challenge, jeden z 10 najbardziej znanych chemików i jeden z 50 najbardziej wpływowych naukowców na świecie, profesor James Tour, ma wyzwanie dla polskich naukowców. Obejrzyj i przekaż znajomym.
Ale to wyzwanie... przecież grantów nie daje, to który z naukowców się tym w ogóle zajmie tam?
Może któryś się zajmie i na tych uczciwych naukowców liczymy. Wyzwanie jest już na naszym Facebooku, podawajcie dalej. Dziękujemy przede wszystkim Iwanowi Belostenko, który przeprowadził wywiad z profesorem Jamesem Turem. Dziękuję wam serdecznie. Pastor Paweł Chojecki był moim i państwa gościem.
Dziękuję.
A także Cezary Kłosowicz, Wiadomości i Spotrąd. Dziękujemy. Do zobaczenia.
Nikt nie wie, skąd pochodzi kot. Złożoność w obrębie komórki to znacznie więcej niż zawarte w niej składniki. Przyjrzyjmy się chociażby tak prostej komórce jak komórka drożdży, w której jest 3000 białek. Nawet biorąc pod uwagę jedynie oddziaływania między białkami, czyli oddziaływania między 3000 białek obecnych w komórce, uzyskamy 10 do potęgi 79 miliardów kombinacji takich oddziaływań. Te kombinacje dotyczą tylko oddziaływań niekowalencyjnych, to znaczy takich, które nie prowadzą do powstawania wiązań chemicznych. Mogę omówić ten temat szczegółowo, jak pan sobie życzy. Te liczby są astronomicznie trudne, a to tylko podstawowe elementy składowe. Nikt nie wie, jak one zostały utworzone. Ale nawet gdybyśmy już mieli te elementy składowe, to jak je ze sobą połączyć? Proszę, zbierzcie wszystkich najlepszych naukowców na świecie. Wybierzcie według uznania, ilu chcecie. Weźcie wszystkich najlepszych naukowców w Polsce. Dam wam aminokwasy, dam wam lipidy, kwasy nukleinowe i sacharydy, czyli cukry we właściwej formie chiralnej. Czy będą potrafili połączyć je ze sobą w sposób konieczny do tego, aby utworzyć komórkę? Nikt nie wie, jak to zrobić. Ludzie myślą, że kwasy nukleinowe są naprawdę skomplikowane, ponieważ DNA zawiera w sobie dużą ilość informacji. Rzeczywiście, DNA jest niesamowitą maszyną informacyjną, ale jeśli wzięlibyśmy fragment kwasu nukleinowego składający się z 6 zasad A, to na ile sposobów możemy połączyć te 6 zasad? Tylko jeden, po prostu AA, AA, AA. Natomiast jeśli wzięlibyśmy cukier D-piranozę, prosty cukier D-piranozę, czy wiecie, na ile sposobów możemy połączyć 6 D-piranoz razem? Na ponad 1 bilion sposobów. A wszystko to opiera się na anometrii, czyli sytuacji, w której mamy do czynienia z centrami anometrycznymi i wieloma możliwościami rozgałęzień. Ponad bilion sposobów. Te cukry występują w ogromnych ilościach na powierzchni komórki, ale wystarczy, że tylko jeden z nich będzie niewłaściwy i komórka umrze. Wystarczy jeden. Każde zaburzenie w komórce można sprowadzić do jakiegoś problemu z cukrami. Wystarczy jeden błąd i komórka umiera. Nikt nie wie, jak to wszystko poskładać, nawet w najlepszych laboratoriach. To jest naprawdę trudna chemia. Nikt nie wie, jak to zrobić. Więc zbierzcie cały zespół naukowy, a ja wam dam te 4 podstawowe elementy składowe. Zbudujcie komórkę. Nikt nie wie, jak to zrobić. Nikt nie wie, jak je złożyć w całość. Więc mógłbym powiedzieć, dobrze, powiedzcie mi, w jakiej kolejności te węglowodany mają być połączone. Powiedzcie mi, w jakiej kolejności mają być połączone aminokwasy. Dam wam wszystkie enzymy w dowolnej kolejności. Dam wam je wszystkie. Czy teraz możecie zbudować komórkę? Odpowiedź brzmi nie. Nie mam pojęcia, jak zbudować komórkę, ponieważ dwuwarstwa lipidowa nie jest taka sama na zewnątrz, jak wewnątrz komórki. Jest asymetryczna. Nikt nie wie, jak ją zbudować bez flipas, czyli enzymów odpowiedzialnych za to zróżnicowanie. To bardzo trudne do wykonania. Wszystkie wewnętrzne organella różnią się składem lipidów, które je tworzą. I to nie jest pojedynczy lipid. W błonie komórkowej zidentyfikowano ponad 40 tysięcy różnych lipidów. Oprócz tego występuje tam ogromna różnorodność doczepionych cukrów, czyli sacharydów. Następnie mamy białka, które przechodzą przez te błony. Nikt nie wie, jak to złożyć. Jeśli ktoś trochę głębiej zrozumie naukę, to doskonale wie, o czym mówię. Wie, jak kompletnie bezradni jesteśmy wobec problemu wyjaśnienia tego wszystkiego. Aby więc przedstawianie tego tak, jakbyśmy wiedzieli i mówienie, że gdybyśmy mieli to wszystko, to potrafilibyśmy stworzyć życie, wiecie, że to nieprawda. Doskonale wiecie, że to nieprawda. Nie wiemy absolutnie nic na temat pochodzenia życia. Dlatego jestem taki poruszony, ponieważ nazywam rzeczy po imieniu. Nie mamy pojęcia.